Nie spać, słuchać. Podcast serialowy Estrady Poznańskiej. Zapraszają Anna Tatarska i Jakub Wojtaszczyk.
Dzień dobry Państwu, witamy w kolejnym odcinku podcastu Nie spać, słuchać. Z tej strony Kuba Wojtaszczyk, a po drugiej stronie Anna Tatarska. Cześć, Aniu.
Cześć, Kubo.
Chciałem coś wymyślić w związku cześć z naszym pracy. Serialem, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, ale nie miałem żadnego pomysłu, gdyż... No może taki pomysł, że po prostu seriale Apple'a nużą mnie niesamowicie.
Oj, a pamiętasz, jak nagrywaliśmy odcinek o tych lśniących dziewczynach dawno temu?
Co to był
mi się
serial?
Wydawało, że tam to było dość ekscytujące, nie? Jednak...
Aha, to tak, z Elizabeth Moss.
Tak.
Tak, to było całkiem spoko, ale już zupełnie nie pamiętam o tym serialu. I chyba też nie był dobrze przyjęty, bo my tylko go dobrze przyjęliśmy.
No ale widzisz, po prostu mamy dobry gust. A czy nasz gust, w nasz gust wpisuje się serial Sprostowanie? To jest dzisiejsze pytanie.
Chyba bardziej w twój niż mój. Co?
Zaczynam myśleć, że to jest symptomatyczne, że ty narzekasz, ja mówię, że jest okej i może po prostu ja mam, Kuba, bardzo zły gust. Może to jest to,
nie, może ty masz po prostu większy margines na dobroć w serduszku swoim.
Sugerujesz, że jesteś zgnuśniałym, topiącym się w ironii defetystą? A ja jestem po prostu szczebieczącym ptaszkiem, który patrzy z entuzjazmem na świat.
Tak.
Interesująca koncepcja, ale nie będę sobie tego dalej wizualizować, jeśli pozwolisz.
All these years, you have concealed parts of yourself from the world.
To a beacon of truth. Somebody who inspires me every day.
You keep everyone in the dark. To maintain a balance. And you think you have succeeded. Until now.
No dobrze, dzisiaj rozmawiamy o sprostowaniu serialu, siedmiodcinkowym serialu od Apple TV+. Za reżyserię odpowiada jeden z moich ulubionych reżyserów, Alfonso Cuarón. Cuarón, dobrze czytam, nie?
Cuarón.
No dobra. Trudne nazwisko.
Cuarón.
Jedną z moich ulubionych aktorek ever, czyli Kate Blanchett.
Tak?
No właśnie, dla przypomnienia, Cuarón zrobił Romę, był dostał Oscara, tak? Za nieanglojęzyczny film. Ludzkie dzieci, Grawitacje, a chyba...
Ludzkie dzieci to jest chyba mój ukochany film ever.
Tak. Wiesz? Ostatnio sobie zrewatchowałem i wydaje mi się, że lubię go bardziej niż lubiłem go niegdyś. I też super gra tak w związku z przecież niedawną pandemią. No ale mamy też trzecią część Harry'ego Pottera, która jest z kolei moją ulubioną ekranizacją tego cyklu. A reżyser chyba debiutował i Twoją matkę też? Taki był chyba tytuł. Mm-hmm. No i oczywiście Blanchetta, to po prostu kobieta petarda, aktorka petarda. Zawsze fantastyczna, nawet jeżeli gra w produkcjach, które takie nie są.
Ach Boże, czyli ty już sugerujesz, że to jest jedna z nich. Świetnie, doskonale wiedzieć, Kuba. No bardzo się cieszę po prostu. Jak zwykle pełen entuzjazmu. Może powiedzmy najpierw, że to jest jeden z tych seriali, które były bardzo wyczekiwane w takim sensie krytyczno-filmowym. On miał swoją premierę w tym roku na festiwalu w Wenecji, co jest, no wydaje mi się, znaczące. To znaczy, że musiał być uznany za wartościowy artystycznie. No i też zdjęcia do tego serialu robił Emanuel Lubezki, czyli wiadomo, że estetycznie będzie to bardzo dopracowane. I wydaje mi się, że jest. Pytanie, czy jest...
Tam jest dwóch fotografów.
Charyzmatyczne, tak? Tak, widzisz.
Tam jeszcze jest Bruno Delbonnel.
Delbonnel, ale to jest w ogóle, to jeszcze lepiej. Widzisz, bo ja tego nie sprawdziłam. Zatrzymałam się na tym Lubezkim, ale to jest w ogóle jeszcze lepiej na papierze. Bo Bruno Delbonnel jest takim twórcą, który pracował
przy Amelii robił.
Ale on ma taki jeden film na koncie, ja go gdzieś tam zaraz znajdę, ale to nie chcę się rozdrabniać, znajdę to za chwilkę. Chciałam powiedzieć, że to jest ten serial, który na papierze wygląda po prostu no, fantastycznie, prawda? Bo ma doskonałą obsadę. Może od tej obsady zaczniemy. Ty wspomniałeś o Kate Blanchett, która gra tutaj główną rolę kobiecą, wciela się w uznaną dziennikarkę. W jednej z pierwszych scen mamy rozdanie nagród, gdzie przemawia, i to jest prawdziwa, Christine Amanpour, czyli taka ikona amerykańskiego dziennikarstwa, takiego polityczno-wojennego, chciałabym powiedzieć, bo Amanpour też była w wielu strefach konfliktu, i wręcza nagrodę tej bohaterce Kate Blanchett, czyli Catherine Ravenscroft.
Wspaniałe
no to wiemy, że to jest... Tak, wiemy, ale brzmi jak z Harry'ego Pottera.
Tak, tak.
Więc wiemy, że to jest ktoś rzeczywiście bardzo uznany, bardzo, bardzo, bardzo ceniony. Trochę K-Star, tak mi się kojarzyło, czyli że ktoś, kto też ma bardzo dużo do stracenia. No i bardzo szybko się okazuje, że rzeczywiście, że tak powiem, jest temat, ale to za chwilę. Jej męża gra, i to jest bardzo ciekawy obsadowy wybór, bo mam wrażenie, że w przypadku tego aktora wciąż tkwimy trochę jeszcze w takiej puszce stereotypu. Sacha Baron Cohen, czyli oczywiście człowiek, który jest ojcem Aliego G i Borata, ale tutaj myślę, że nawet niektórzy go nie poznają. W sensie nie wygląda, wygląda całkiem inaczej. No wygląda tak, jak wygląda w życiu. Też on od dłuższego czasu już ma też takie życie swoje poza komediowe, można powiedzieć, i tutaj uważam, wypada dość interesująco. No i oprócz tego w filmie występują też wspaniała Leslie Manville, którą oglądamy wyłącznie w scenach retrospektywnych, ale na razie może nie będę tego rozwijać. I Kevin Kline jako Steven Brickstock, który tutaj no przypomniał mi też, ile ma lat, bo jego bohater ma 77, Kevin Kline ma 76 i oczywiście na żywo wygląda nieco młodziej niż właśnie ten filmowy Steven, ale mam wrażenie, że z takimi aktorami jak on jest tak, że my ich po prostu, wiesz, pamiętamy z tych wszystkich filmów, no z Rybki znanej Zondą, tak, chociażby, i nagle widzisz go w roli no takiego zgnuśniałego starca, któremu się zapala światło w oczach, jak ma szansę zrobić coś okropnego i się na kimś zemścić, i masz tak, czy to on na pewno? Więc wydaje mi się, że to jest bardzo ciekawa kreacja. No i jeszcze dodałabym dwóch młodych aktorów, mianowicie, momencik, poczekaj.
No i to ja od razu powiem, jest jeszcze Cody Smith McPhee, gra syna Kate Blanchett i Sacha Barona Cohena, i on jest taką rising star chyba z czasu COVID-u.
Tak, bo on był w Psim Pazurze, tak. Jane Campion. Ja chciałam sprawdzić nazwisko tego drugiego aktora, który nie był dla mnie taki Potridge. Oczywisty, chociaż tak, chociaż on chyba jest jakiś taki bardzo up and coming teraz, tak mi się wydaje.
On grał bodajże w takim netflixowskim filmie z tą dziewczyną ze Stranger Things.
Enola Holmes. Tak. Wiesz co, tak, bo ja już wiem, o co chodzi. Ja po prostu go nie skojarzyłam, bo to jest ten case, że on nam wyrósł. Wiesz, o co chodzi? To znaczy, on jest aktorem, który się pojawiał jako młodszy chłopiec. A nie widziałam tego filmu, gdzie gra Sida Vicious'a, bo on też grał w filmie o Sex Pistols, a jakby to mnie ominęło, więc byłam zaskoczona, bo on tutaj gra no, młodego chłopaka, ale już takiego zdecydowanie po tej stronie dorosłości, tak? Takiego, wiesz, który już uprawia seks, nie?
Tak, 18-latka.
Więc dlatego miałam problem, żeby go sobie skleić, że to on. Ale to... ale to on. No więc obsada jest rzeczywiście... imponująca. Możemy jeszcze dodać, że jeśli oglądacie to w wersji oryginalnej, zresztą nie wiem, czy jest wersja dźwiękowa polska na Apple, bo to zwykle jej nie ma, są napisy, to tam też narratorką jest Indira Varma. Można o tym wspomnieć. Scenariusz właśnie też pisał Alfonso Cuarón.
I to jest adaptacja powieści René Knight o tym samym tytule.
A wiesz co, ja z tym Delbonelem właśnie chciałam przypomnieć jeszcze, bo to mówiliśmy o tych autorach zdjęć, bo ty wspomniałeś o Amelie, oczywiście to jest bardzo znany tytuł, ale on też zajmował się między innymi kobietą w oknie, o której Zdaje się, że
znanych.
My mówiliśmy, tak, pracował z Timem Bartonem, zajmował się też finansami z Granem Davis, bardzo lubię, z Bartonem Mroczne Cienie, Wielkie Oczy. Czy Harry Potter i Książę Półkrwi to właśnie jest Cuaron?
Nie.
Ale też robił w takim razie.
Więzienia z Kabanu robił właśnie Lubezki, jeżeli się nie mylę. No bo też przecież ten jak to się nazywa? Nie fotograf, tylko kto? Operator. No z Cuaronem bardzo często. Lubezki, nie? Bardzo często z nim współpracuje.
Bardzo często, tak. I on robił też taki film, który ja bardzo lubię swoją nastoletnią miłością, ale boję się go zrewatchować, tak a propos, bo boję się, że się rozczaruje, czyli Across the Universe.
O nie, to jest o Beatlesach, nie?
Znaczy, tak i nie, no, słuchaj. No dobrze, no to tyle na temat ekipy. No generalnie chcemy powiedzieć, że tutaj po prostu ekipa wow, oczekiwania... Wow, ambicje wielkie. Serial jest też tak skonstruowany, że widać, że to jest jedna z tych produkcji takich wielopłaszczyznowych, gdzie się przenikają punkty widzenia, przenikają się czasy akcji. Nie jest to absolutnie taki konsumpcyjny zapychacz czasu, tylko coś, co no, aspiruje, tak? Aspiruje do nagród i do uznania.
Tak, no tak. Ale powiem ci tylko, że jeżeli... Cate Blanchett zostałaby wymieniona na Nicole Kidman, która przecież na takim horyzoncie serialowym jest bardzo silnie obecna ostatnio w takich...
Szczególnie ostatnio. Pamiętasz, ty nawet sugerowałeś, że jest za często używana i trochę się z tobą zgadzam. Dobrze, chcę usłyszeć, co powiesz, bo czuję, że się z tobą zgodzę.
No bo Nicole Kidman kojarzy się teraz z takimi serialami, które są... Nienawidzę tego określenia, ale... No właśnie, Ekspatki to jest generalnie ekranizacja tak zwanej powieści kobiecej, które nie powinniśmy używać, no ale jednak jest używane i bez sensu to kopiuje, no ale jednak tak jest.
Mówimy tak zwanej i w tym momencie podnosimy palce i robimy cudzysłów.
Tak, dokładnie.
Tak zwanej.
Dokładnie. I jeżeli byśmy teraz w disclaimerze podstawili Nicole Kidman, daję sobie rękę uciąć, że nikt by o tym serialu nie rozmawiał. Tak samo jak nie rozmawia się o tym serialu teraz nowym z Nicole Kidman na Netflixie.
Wiesz co, ja myślałam, że powiesz, że gdyby podstawić tutaj Nicole Kidman, to ten serial byłby straszny i chciałam się z tobą zgodzić.
No byłby straszny, ale ten serial nie jest lepszy.
Oj nie, no jest, słuchaj, niestety jest, ale... i dodam, że ja jestem cały czas fanką Nicole Kidman, aczkolwiek ja po prostu uważam, że nie wiem, co się stało, czy ona i dzieci dorosły i teraz ma dużo czasu, czy o co chodzi, ale po prostu Nicole Kidman jest ostatnio wszędzie, wygląda z lodówki i dlatego jak przychodzą takie role, które mają być takie bardziej wow, jak na przykład film Baby Girl, którego w Polsce jeszcze nie było, ale który był dość taki mocno... No, taki podpalany aurą, prawda, skandalu i czegoś, na co warto zwrócić uwagę właśnie w Wenecji i też widzę, że będzie kierowany w stronę nagród, prawda, ta kampania wokół jej roli też trwa. Ja mam wrażenie, że ona się trochę zbyt wyeksploatowała.
Tak.
I totalnie uważam, że główna postać tutaj w sprostowaniu, w disclaimer nie byłaby interesująca, bo Catherine jest taką postacią, która nosi w sobie tajemnicę, której życie zawodowe i rodzinne polega na utrzymywaniu pewnej fasady. Mi nie chodzi o to, że ona jest fałszywą osobą, tak, ale po prostu gdzieś kiedyś podjęła decyzję, żeby nie mówić o czymś. No i niesie tę tajemnicę przez całe swoje życie, a jest to wydarzenie z gatunku tych, które jakby napiętnowują, czy też nacechowują człowieka na zawsze. Czyli bez względu na to, dlaczego podjęła taką decyzję, po prostu jest w niej jakieś pęknięcie i coś ukrywa. Zresztą na samym początku już, jak poznajemy tę bohaterkę i właśnie tam się pojawia głos narratorki Indiry Warmy, to jest taki głos, który mówi o mężu, tak? Tam jest scena, że mąż nalewa jej wino i mówi, och, to tam otworzyłem już dla nas wcześniej, tam wspaniały rocznik, coś tam. I słyszymy głos taki, gdzie ona mówi, że tam... To będzie parafraza, bo nie pamiętam dokładnie, ale że chyba mógłby mi tam nalać, nie wiem, taniego szampana. Dla mnie to byłoby bez różnicy, bo ja nie rozróżniam białego od czerwonego. I mam wrażenie, że jego bycie takim, prawda, koneserem wina i aspirującym sommelierem bardziej, jakby on się ekscytuje tym dlatego, że go stać, a nie dlatego, że rzeczywiście się tym fascynuje. I tego typu komentarze, tak jakby takie didaskalia do scen, które się tutaj dzieją, jest tego bardzo dużo w tym serialu, ale ona nie mówi tego wprost, tak? Ani do męża, ani do kamery. Czyli wiemy, że to jest postać, która no, pod powierzchnią tam jest coś innego niż to, co świat widzi. I wracając do Nicole Kidman, ona też słynie z tego typu ról, wydaje mi się, ale ona nie ma w sobie jednak, przynajmniej ostatnio, takiego huraganu czekającego, żeby wybuchnąć pod powierzchnią, jak potrafi mieć Blanchett. Myślę o Blanchett tutaj właśnie, no w Tar chociażby, prawda?
To też jest taki double feature ciekawy do sprostowania.
Tak, myślę, że dużo, dużo ciekawsze jest dla mnie, jakby co się dzieje w Catherine, kiedy grają Kate Blanchett, niż byłoby, gdyby grała nią Nicole Kidman. I też mimo, że Kate Blanchett jest taka royal bardzo, to mam wrażenie, że jednak Nicole Kidman jest dla mnie bardziej skażona. Też nie ukrywam, po prostu przez decyzje wizerunkowe, jakie podjęła i też przez to, jak się prezentuje, tak? Jako no jest skażona dla mnie na zawsze takim panią z elitki społecznej, bogatą. A Kate Blanchett, mimo że jest przepiękna i dystyngowana, to wciąż widzę ją, zresztą pojawia się w rolach komediowych, dziwnych, niekoniecznie elegancki. Więc to też jest tutaj dla mnie istotne. No.
Trudno mi trochę uwierzyć w to, że weszłaby w związek małżeński ze swoim Saszą Baron Cohena Robertem, bo on do niej mówi, używa słowa puppet, czyli maleństwo, kruszyna, lalka. Wyobrażasz sobie, że grana przez Kate Blanchett by pozwoliła...
Wiesz co, wyobrażam sobie, bo oni są Brytyjczykami, więc według mnie to jest tutaj kluczowe, bo jakby to słowo nie jest tak nacechowane w brytyjskim. To nie jest tak jak po polsku e-lalka. W sensie to nie jest pogardliwe, to jest takie kochanie. Serdeńko, nie? Więc jeśli miałaby z tym problem, to nie, bo jakby on nie jest w stosunku do niej w żaden sposób protekcjonalny. On jest jej absolutnie oddany i wręcz służalczy w stosunku do niej. Ale wydaje mi się, że to jest relacja, w której dla niej kluczowe było poczucie bezpieczeństwa i właśnie to, żeby mieć kogoś, kto będzie ją wspierał na wszystkich frontach, zawsze będzie stał za nią i też zawsze się nią będzie zachwycał. No i dostaje to w tej relacji, prawda? Ma też mężczyznę, który jest na pozór mężczyzną, który odniósł sukces, chociaż, co też wynika z tego, co mówi narrator, tak naprawdę no, stoi na ramionach swoich przodków i raczej dyskontuje pokaźny spadek, tak? Czy też tak. Fortunę rodzinną i robi rzeczy, które są teoretycznie dobroczynnością, a de facto być może greenwashingiem i praniem brudnych pieniędzy.
Tak, to też wspaniały po prostu, oczywiście nie oglądałaś niestety, ale z Piotrem rozmawialiśmy o branży i tam również był ten wątek podniesiony i śmiałem się w duchu, że na pewno inwestuje w akcje, które były w ostatnim sezonie branży.
Na stówę, słuchaj, a ja w ogóle zaczęłam dzięki wam oglądać branżę. Wspaniale. Przyznaję się bez bicia, że cały czas nie skończyłam wszystkich sezonów, bo no, musimy oglądać sprostowanie, prawda, i inne rzeczy, żeby o nich rozmawiać, ale obejrzałam pierwszy sezon i bardzo chcę obejrzeć następne, więc dotrę
bardzo
tam.
Bardzo się cieszę. Dobrze, wracając do sprostowania. Katrin, wspomniałaś na początku naszej konwersacji o tym, że dostaje nagrodę za taki całokształt swojej dziennikarsko-dokumentalnej twórczości i nazywana jest przez tą mistrzynię ceremonii promykiem prawdy, że potrafi znaleźć takich bohaterów, którzy są charyzmatyczni, ale przez to potrafią ludźmi sterować, potrafią nimi manipulować, ale tylko i wyłącznie przez nasze własne, głęboko ukryte uprzedzenia. No i to jakby ta przemowa, która otwiera serial, no jest
oczywiście... Opisuje fabułę.
Tak, zarysowuje fabułę. I to dla mnie jest... po prostu przewróciłem oczami, bo już wiedziałem, z czym będę dealować tutaj.
I see it coming. Ale Kuba, słuchaj, rozmawiamy już prawie 20 minut, to może zarysuj fabułę, co? No właśnie, bośmy już zrobili analizę, no właśnie, a jak ktoś no właśnie, nie widział, no to jednak może mu powiedzmy, co tam się w ogóle dzieje teoretycznie. Tylko jak to zrobić, żeby nie powiedzieć za dużo, to jest pytanie, nie?
Mamy dwie płaszczyzny czasowe. Pierwsza, ta główna, to właśnie jest moment, kiedy bohaterka Cate Blanchett dostaje nagrodę, no i jej kariera idzie w takim, w dobrym kierunku. Ewidentnie jest znudzona w swoim małżeństwie, no ale to jest bezpieczne małżeństwo. Właśnie zmienili chatę na przepiękny szeregowiec w Notting Hill.
To jest takie śmieszne, przepraszam, może ci się wciąć, bo ona tam, oni też jakby wyprowadzili syna z domu, mają syna takiego, Nikolasa. Tam pewnie 21-letniego, czy coś takiego, właśnie go gra, 25-letniego już, Cody Smith McPhee, i oni go wyprowadzili, mówię celowo w ten sposób, bo on się nie chciał wyprowadzać, bo jest taki trochę, powiedziałabym, niesamodzielny i mało ambitny, czyli takie dziecko, dla takich rodziców takie dziecko to porażka, i tutaj też to jest to podjęte, także oni nie chcą tego powiedzieć głośno, ale dzięki temu, że mamy tego narratora, to wiemy, że niestety czasami tak myślą, oczywiście jest im potem wstyd i sobie przypominają, że dziecko trzeba akceptować bez względu na wszystko, ale są bardzo rozczarowani jego całkowitym brakiem proaktywności. Ale znowu dygresja. Chciałam powiedzieć, że tam jest taki moment, że ona pakuje tego syna, co też jest znamienne, że ona go pakuje. I mu tłumaczy się, że już nie potrzebowaliśmy takiego dużego domu, prawda? Skoro ty się wyprowadzasz. A ja sobie myślę tak, wow, okej. Okay. Czyli to jest mniejszy dom.
A no, wspaniały, nice. Wspaniała jest ta chata.
Tak.
I ten syn Nikolas nienawidzi swojej matki, co też jest ciekawe, w kontekście innego serialu Apple TV Plus, czyli Kobiety z jeziora, gdzie przecież relacja syn-matka była podobnie zarysowana. Śmieję się, że po prostu producenci Apple'a przeczytali Freuda chyba.
Oni mają, myślę, taki zeszycik z pomysłami i po prostu rzucają kostką, mówią, dobra, teraz robimy ten, w którym będzie raz, dwa, trzy, syn nienawidzący matki, tak. Dużo wody.
Tak, dokładnie.
I nie wiem, za podróże w czasie i zabójstwo. Aha,
no i jesteśmy sobie w takiej przestrzeni, gdzie po prostu jest znudzone małżeństwo, syn nienawidzący rodziców, nieudacznik. No i w tym momencie przychodzi anonimowa paczka do...
Przesyłka
do Catherine, gdzie jest książka, która się nazywa Idealni Nieznajomi, książka self-publishingowa, nazwisko, które pojawia się na okładce, to Steven Brickstock. No i to właśnie jest ten Kevin Klein, o którym mówiłaś na początku. Dla mnie jest zupełną karykaturą. Jakby starał się o rolę w filmie seria niefortunnych zdarzeń. Po prostu nie pasuje mi tam zupełnie.
Ale to jest okropne, bo teraz jak to powiedziałeś, to pomyślałam, że masz rację, a wcześniej mi się podobał.
Nie mogę na niego patrzeć. Jeszcze ten akcent brytyjski, przecież on jest Amerykaninem. Po prostu nie mogę na niego patrzeć. Dla mnie to był taki właśnie Harry Potter trochę. Coś tam nie grało mi. No ale w każdym razie Steven Brickstock jest emerytowanym nauczycielem, którego wyrzucono ze szkoły, bo miał złe podejście do Gen Z. Nasza Catherine czyta tę książkę. Nawiedzają ją fale po prostu mdłości. Widzi się w tej bohaterce. No i jej jakby życie zaczyna drżeć, ziemia pod po prostu stopami się rozstępuje, ale nikomu nic nie mówi. Wszystko trzyma dla siebie, jak trzymała przez lata.
Dodajmy może jeszcze, że właśnie Steven, grany przez Kevina Kleina, jest, tak jak wspomniałeś, emerytowanym profesorem, ale jest generalnie po prostu zgorzkniałym mężczyzną, który w dużym skrócie stracił sens życia, ponieważ najpierw lata wcześniej zmarł jego syn.
20 lat wcześniej.
A potem chyba 9 lat przed momentem, w którym się zaczyna film, zmarła na nowotwór jego, jak sądzę, ukochana żona. A na pewno mieli taką bardzo symbiotyczną, bliską relację typu, że trochę nie umiem sobie wyobrazić siebie poza tym związkiem, tak? Z kimś, kto niemalże wiąże ci buty i mówi ci, kiedy masz przewrócić stek na grillu na drugą stronę. I on jest w pewnym sensie też dla mnie takim odbiciem tego Nikolasa, takim, co się może stać z kimś, kto jest taki jakby apatyczny życiowo, taki niesamodzielny. W nich obu jest coś bardzo incelskiego,
tak.
W pewnym sensie.
Tak.
No tylko, że właśnie jeden jest w tym wieku, który zwykle kojarzymy z incelstwem, no bo to jest też w pewnym sensie młody termin, a właśnie Steven to jest taka projekcja, niby człowiek sukcesu, niby intelektualista, prawda, właśnie uczył na uniwersytecie, miał też styczność z młodzieżą, domyślamy się, że być może kiedyś miało to dla niego znaczenie, ale jakby człowiek, który nie umiał przeprocesować własnego bólu, który nie ma dostępu do własnych emocji, i który gdzieś emocjonalnie w związku z tym w pewnym sensie funkcjonuje wyłącznie na powierzchni. No podobnie jak trochę Katrin, ale z całkiem innych powodów i w całkiem inny sposób. W związku z tym, kiedy przychodzi coś, co go pierwszy raz od bardzo dawna jakoś rozpala, co sprawia, że on zaczyna cokolwiek czuć, to on nie zastanawia się, czy te motywacje są dobre, co się naprawdę wydarzyło, jak to było, czy tylko po prostu idzie za tym destrukcyjnym instynktem.
No, a co się wydarzyło?
Jak taki, wiesz, chłopiec, który gnębi trochę, nie? Takie dziecko.
No tak, 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 tak. Ma sens życia, odnajduje go...
W zemście.
Tak, odnajduje go w zemście, ponieważ po śmierci żony zaczyna przeglądać jej rzeczy, ukryte rzeczy.
Też dodajmy, że wiele lat po jej śmierci, to też jest tutaj nie bez znaczenia, prawda? On tak jakby... Tam jest powiedziane, że po śmierci syna żona najpierw jakby nie ruszała jego pokoju, a de facto z czasem zamieszkała w tym pokoju tego zmarłego syna, a potem wręcz zabroniła mu wchodzić do tego pokoju i po prostu siedziała tam. Czyli domyślamy się, że miała jakiegoś rodzaju obsesję, tak? Znowu nieprzepracowaną żałobę. I Steven też ma nieprzepracowaną żałobę, bo mamy scenę na samym początku serialu, gdzie on oddaje rzeczy po żonie. No i to jest też jakby... punkt wyjścia w ogóle do pewnych odkryć, tak, które potem rozpędzają tę fabułę, ale, i oddaje te rzeczy właśnie prawie dekadę po jej śmierci dopiero,
tak,
nie?
A wcześniej to było nieruszone. Tak, chodzi w jej kardiganie różowym związanym przez molę.
Tak,
po prostu
tak, to prawda.
Wiadomo, że nie można
i
oceniać...
I ma karaluchy w domu.
Tak, wiadomo, że nie można oceniać, jak przepracowujemy żałobę, ale... Czy na pewno nie możemy?
Nie, on jest... No to on, wiesz, jak sobie wyobrażasz... takiego właśnie, mówię, nieudolnego życiowo profesora, w sensie kogoś, kto może nawet intelektualnie jest jakoś sprawny, ma wiedzę, ale życiowo jest skrajnie nieogarnięty, tak. to jest to, tak? Czyli dom, w którym pewnie każdy blat się lepi, niezmieniana od roku pościel i wyobrażenie na temat higieny polegające na tym, że może myjesz zęby i, nie wiem, układasz włosy na brylantynę, ale zapytaj, kiedy raz ostatni raz myłeś sobie tyłek, nie?
Tak, 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 jakby... dokładnie. Tak, tak on wygląda. No dobra, no ale co tak znajduje, co znajduje w tych rzeczach żony? Znajduje właśnie manuskrypt tej książki, którą ona napisała, z ostatniego okresu życia ich syna, który ten okres odbył się we Włoszech, do których on 20 lat wcześniej pojechał po prostu na taki year gap. Po liceum po prostu ze swoją ówczesną dziewczyną wybrali się na taką wycieczkę z plecakami, autostopem. No i znajduje też, ta żona wcześniej znalazła, ale też ukryła zdjęcia tego syna, na których jest odrobinę starsza, tam zakładam, że jakieś może 5 lat starsza, kobieta, no zdjęcia są... natury seksualnej.
No to są takie zdjęcia, jak kochanek robi kochance, ona dla niego pozuje w takich zmysłowych pozach, tak. Wyuzdanych, prawda, w seksownej bieliźnie, więc...
No i wiemy, że on, ten syn na tych włoskich wakacjach, no z tych włoskich wakacji nie wraca, umiera tam. No i też wiemy, że ci rodzice wiedzą o tym, że po prostu... ta młoda kobieta była w to zamieszana w jakiś sposób, spędziła z nim ostatnie chwile, no ale po prostu w chwili śmierci gdzieś tam po prostu zwiała z powrotem. No i bardzo szybko też Nancy, czyli matka, dostaje imię i nazwisko tej kobiety, czyli Kate Blanchett.
No i, Catherine, tak.
No i na podstawie tych zdjęć w chwili takiej złości, no tworzy jakby to, co się wydarzyło po prostu na tych włoskich wakacjach. No i książka...
No tylko, że...
No. Powiedz.
No chciałam powiedzieć, że to jest rekonstrukcja wydarzeń, ale rekonstrukcja dokonana przez kogoś, kto nie ma danych takich śledczych, prawda, czy nie zrobił researchu takiego na podstawie faktów. To jest trochę rekonstrukcja taka, jak teraz często mamy w dzisiejszych czasach w internecie, tak, że ludzie są takimi samozwańczymi detektywami i nie postępują według tych zasad, które się zawsze tłucze w książkach i w serialach, prawda, właśnie śledczo, nie wiem, prawniczo-detektywistycznych, tylko mają tezę i do tej tezy dopasowują elementy układanki. Więc jakby wydaje mi się, że to jest też istotne. No i na pewno tutaj jest bardzo ciekawe to, że mamy no, te dwie matki, tak? Dwie matki, ich relacje z synami, ich emocje wobec synów, wyobrażenia na temat tych synów i przyszłości, której jeden nie ma, tak? Bo zmarł, nie doczekał się tej przyszłości, której matka chciała dla niego, wyobrażała sobie wspaniałej, jasnej, świetlistej dla swojego kochanego, prawda, idealnego synka, a druga doczekała się tej przyszłości i ta przyszłość jest rozczarowująca.
Aha, mało powiedziane. No ale nie zapominajmy jeszcze o jednej właśnie warstwie takiej retrospektywnej, która zaczyna się i kończy takimi winetami, że po prostu jest odsłonięcie czarnej planszy i po prostu później zasłonięcie. To są takie glimpsy.
No jak w filmie, nie?
Tak, takie lukamy po prostu w jakiś sposób do tego, co Nancy napisała w tej książce. No i tam jest bardzo dużo seksu, dużo takiego tego biednego nastoletniego Jonathana, po prostu łudzenia, czy takiego podrywania po prostu bezczelnego, gdzie obok jeszcze jest ten kilkuletni synek Katrin i być może wszystko widzi. I chciałem tylko powiedzieć, że no fajna matka z tej Nancy, skoro wyobraża sobie takie sceny seksualne własnego syna.
Ostre dość, no.
Myślę, że no tutaj Freud by coś miał do powiedzenia również. No i okej, okay, no i jakby i mamy tę książkę, no i gdy Steven tę książkę odkrywa, po prostu zaczyna rozdawać ją na prawo i lewo, wydaje ją własnym sumptem.
Tak, leje truciznę w ten sposób, wstrzykuje ją do otoczenia Katrin, bo ewidentnie ta książka opowiada o czymś, co ona chciała wyprzeć, tylko no właśnie nie wiemy do końca, czy ta książka jest fabularyzowaną wersją faktów, no bo to nie wiemy tego na początku, że to jest ubrane trochę w inne jakby okoliczności być może, ale że właśnie to się wydarzyło, czy chodzi o coś innego i że może jest jakiś trigger ukryty w ogóle w tym okresie, w tym czasie, nie wiemy. Wiemy, że na Katrin ta książka działa niesamowicie triggerująco, że wprowadza w jej życie strach i lęk. I o, to jest zarówno lęk przed tym, że ktoś odkryje sekret, ale mam wrażenie, że bardziej obudzona trauma, tak? Że jakby ona po prostu bardzo głęboko zakopała, być może niemal wyparła rzeczy, które się wydarzyły, jakieś traumatyczne rzeczy dla niej. No, książka sugeruje, że co, jakieś przekroczenie, tak? Że ona dokonała przekroczenia, postąpiła źle i że potem jakby zapomniała o tym, bo takiej było wygodniej. No i teraz jest zmuszona, żeby otworzyć ten portal do tamtych emocji i reaguje na to na takim poziomie wręcz fizjologicznym bardzo silnie. No i też oczywiście rozesłanie tej książki do bliskich znajomych, w tym do jej męża.
I syna.
No jest syn, ujmę to tak, syn jest na tyle niebłyskotliwy, że się nie orientuje, że to jest książka o jego matce. Przynajmniej na początku.
No
natomiast
no,
mąż...
Nie wiem, czy miałby skąd jakby wiedzieć.
No tak, natomiast mąż od razu wie, ponieważ razem z książką dostaje zdjęcia, doskonale wie, co jest na tych zdjęciach, kto jest na tych zdjęciach, z kiedy są te zdjęcia, co ona ma na sobie. No i zaczyna sklejać fakty i u niego oczywiście ta reakcja jest też bardzo silna, dlatego że on, jakby te zdjęcia są dla niego dowodem, że ona go zdradziła. Prawda?
Tak, no ale też jakby wie, czytając tę książkę, że on nigdy nie sprostał takiej męskości, która jest w tej książce sportretowana. No i to też uderzy mocno w jego heteryckie ego.
No, jakiś rodzaj fantazji ta książka projektuje, prawda? Ale jakiś rodzaj takiej zwierzęcej chemii pomiędzy ludźmi, jakiegoś takiego naturalnego, seksualnego przyciągania, którego nie da się sprokurować, prawda, siłą intelektu. I właśnie to, co mówiliśmy, że ta relacja Katrin i jej męża jest taka bezpieczna, ciepła i to może brzmi trochę jak umniejszanie jej, ale ja myślę, że w pewnym sensie ona jest dobra, to znaczy, że oni się naprawdę uzupełniają, wspierają, i tak dalej, więc też nie chcę tak go wyszydzać, tak, że on jest jakiś... No ale na pewno, tak jak mówisz, ta książka po prostu też odkrywa jego kompleksy.
Tak, ale
kompleksy użyłeś... mężczyzny, tak. Który żyje z bardzo silną, odnoszącą sukcesy, samodzielną i jakby wynoszoną na piedestał przez cały świat kobiet.
Tak, i to wszystko w tym filmie jest. Jak sobie to opowiadamy, no to wiadomo, że to jest opowieść o cancel culture, o tym, że kobiety są uciszane, że nikt nie chce dopuścić do głosu, no bo faktycznie jest tak, że użyłaś słowa fantazja przy okazji tej książki, ale ta książka nie jest traktowana jako fantazja, tylko wszyscy z góry zakładają, że to jest prawda, nikt nie zastanawia się nad tym, że to jest wytwór fikcji i skąd tak naprawdę... Ten, bo jest podpisany jakby Steven na tej książce. Skąd ten Steven mógł to wszystko wiedzieć? No i oczywiście nikt nie przyjdzie do Katrin i nie zapyta, ej, opowiedz nam swoją historię, tylko oczywiście z góry zakładamy...
Jak było, powiedz jak było, tak.
I to jest, no uważam, mocno naciągane. To znaczy rozumiem, że...
Ja akurat uważam, że to jest bardzo dobre i to jest w ogóle jedna z najlepszych rzeczy, które są w tym serialu, bo akurat ten schemat, jak łatwo jest kogoś, wiesz, tak... jakby to powiedzieć, jak łatwo jest ludzi stygmatyzować w dzisiejszych czasach, że to pokazuje, prawda, że dokładnie tak działa ta kultura taka, powiedzmy, medialno-tabloidowa, że wystarczy powiedzieć jedną rzecz na temat kogoś i potem oczywiście możesz mieć, wiesz, nie wiem, sprostowania sądowne, przeprosiny, publikacje, nieważne, to zawsze już zostaje, tak? Więc w tym sensie to jest cenne.
Ale brakuje mi chociaż jednego głosu, który, wiesz, byłby przeciwko albo zakwestionował chociaż trochę. Ja nie mówię, że tak nie jest, bo mamy pełno przykładów, że faktycznie jeden kamyk powoduje całą lawinę oskarżeń i często słusznych, ale też jakby niekwestionowalnych bardzo często. I to jest okej, ale wydaje mi się, że to jest po prostu źle przeprowadzone w tym serialu. Że nikt nie mówi ej, a może jednak, no bo to jest na podstawie książki. Kto wierzy książce? Jakby to jest dla mnie absurdalne. Zwłaszcza, że widzimy, jak ten Steven wygląda, jak się zachowuje, a nie zachowuje się jak zrównoważony człowiek. Bardziej jako osoba w kryzysie bezdomności, która nagle wchodzi do wielkiej firmy i wiesz, i nagle się okazuje, że jest przyjmowana z pokłonami tam. A zakładam, że byłoby zupełnie inaczej. Bo jednak ludzie patrzą stereotypowo. I dużo jest takich scen. Po prostu takich absurdalnych dla mnie. Jak na przykład nie wiem, w którym to jest odcinku, ale jak Steven przynosi książkę do syna, do Nikolasa, który pracuje w dziale AGD w jakimś tam supermarkecie. I tam jest po prostu cała taka gra, że on udaje, ten Steven udaje, że chce kupić odkurzacz, że on mu te odkurzacze pokazuje. To są po prostu, to jest marnotrawstwo dla mnie po prostu taśmy filmowej, że oglądasz jakieś rzeczy szpiegowskie wręcz, bo on jakby wciela się w kogoś innego, żeby tylko tę książkę mu zostawić, a mógłby po prostu zostawić tę książkę przy kasie. I wiele jest takich momentów, mówisz sobie...
Nie, no jakby zostawił po prostu przy kasie, to by nie przeczytał. On musi uważać, że ten klient jest po prostu, że go wyróżnił, wiesz, swoim spojrzeniem. Ale chciałam powiedzieć, że ten serial, jeśli spojrzymy oczywiście na te różne takie portale agregujące opinie i w ogóle opinie krytyków, no to ten serial, mimo tych chęci początkowych, o których my mówiliśmy, tak, nie został jakoś wspaniale odebrany. Co ciekawe, Krytycy, przynajmniej według Rotten Tomatoes, oceniają go lepiej niż widzowie, a to zawsze jest dla mnie symptomatyczne, tak? Czyli, że my tu chcemy się doszukiwać, nie wiadomo czego, doceniamy coś tam, nie mówimy, że operator, wspaniała praca, no a widzowie po prostu biorą to tak, takim, jakim jest. Czyli mamy 78% od krytyków, 61% od widzów. No, powiedziałabym, że jak na tego twórcę i tę obsadę, to to jest jednak dość mało. Ciekawiej robi się, kiedy się przyjrzymy temu, jakie są reakcje właśnie krytyków filmowych i dziennikarzy na ten serial. I jednak bardzo dużo osób pisze o tej straconej szansie i o tym, że ten pierwszy krok właśnie Cuarona do telewizji, bo to jest jego telewizyjny debiut, to jest nudny siedmiogodzinny film. To jest jeden cytat. Albo, że ta jego pierwsza telewizyjna próba to jest po prostu pokaz takiej pustki, że nawet Cate Blanchett nie jest w stanie tego uratować. Zaraz piszą, że zimne, piękne i tajemnicze, poplątane, niejasne, stawia wyzwania naszemu własnemu postrzeganiu prawdy i fikcji, a jednocześnie jest trzymającym na skraju fotela psychologicznym thrillerem, tak?
Tak.
No, są podzielone opinie, ale dużo bardzo z tych opinii negatywnie i to dość ostro negatywnie wypowiada się na temat tego serialu. Dodam, że na przykład w The Guardian jest recenzja, która ma tytuł "Tylko Cate Blanchett mogła poradzić sobie z tak odpychającym scenariuszem". A właściwie powinna być tak zasługującą na pogardę scenariuszem.
No jest to głupie bardzo. Tam jest dużo takich, no takich po prostu...
Nie ma szału.
Że nie wierzysz temu. I na przykład... Znajomy mi napisał, że no, taki serial na niedzielę. Czyli ma? Po prostu na taki wieczór, na odpoczynek. No właśnie o to chodzi, że to nie miał być taki serial. No, że jednak takie nazwiska nie wchodzą do produkcji, która ma być po prostu zwykłym takim produkcyjniakiem na wieczór przy piwku. Tylko właśnie tak jak powiedziałaś, nie? Że w Wenecji był pokazywany, że to wszystko...
Ja ci powiem, o jakim serialu ja myślałam, jak oglądałam ten serial i może cię to zdziwi, ale myślałam sobie, że Cuaron bardzo chce zrobić serial, który będzie taką produkcją ze stemplem jakości, takim serialem, do którego ludzie będą wracać, że to jest takie naprawdę niesamowicie jakościowe...
Totalnie.
Produkcja do streamingu, ambitna właśnie, taka wow i tak dalej. Mhm. I pomyślałam wtedy o serialu, który dla mnie był taką produkcją, tylko teraz może mnie zjesz, ale który jest na drugiej stronie tego spektrum, bo chociaż nie wiem, czy spektrum ma drugą stronę, po prostu ma wiele miejsc, tak? Więc jest gdzieś po drugiej stronie. I dla mnie był produkcją bardzo, bardzo udaną i to był serial Dereka Cianfransa z Markiem Ruffalo. To wiem na pewno.
Tam on grał bliźniaków.
Tak.
Tak.
O czym innym, ale też właśnie nie było tam co prawda tej dynamiki takiej powiedzmy małżeńsko-kochankowej aż tak bardzo, ale też właśnie jakieś takie podwójne życie, tajemnica, trochę odbijające się w sobie światy, ale też właśnie wątek dzieci, które jakby z tej samej matki, a jednak całkiem inny i to rozczarowanie tym, że to, co się wzięło z twojego ciała, tak i jakby wychowywało się w bliskości twojej głowy jest tak inne od tego, co sobie w dziwny sposób skojarzyły mi się te produkcje i pomyślałam, że tamta, chociaż też ona nie była na Rotten Tomatoes oceniana, wiesz, tam 9/10, nie? Ale no wyżej.
Tak.
Że tamta gdzieś dla mnie, też adaptacja, że tamta gdzieś dla mnie była bardziej zdecydowanie spełniona. Wiesz, że tutaj, no to jak wydmuszka trochę, nie?
Zgodzę się z tobą w 100%. Jak sobie myślę o sprostowaniu, to pierwsze, co mi na myśl przychodzi, to, że bohaterowie i bohaterki chodzą. Non-stop gdzieś idą. I najczęściej idą bez sensu. Bez celu. I to mi zostało. I jakoś tak... No nie mam przyjemnych skojarzeń. I no i niestety, no bo zapowiadało się na coś zupełnie innego i to jest mega, mega przykre. No cóż. Ale no wydaje mi się,
ja jestem...
No?
jestem mniej negatywnie nastawiona do tego serialu chyba niż ty. Nie jestem na pewno na niego zła, aczkolwiek jest to na pewno niewykorzystana szansa i szczególnie ze strony takiego reżysera z taką wrażliwością, bo tutaj jeszcze bym dodała jedną rzecz, no bo obok Cuarona, no w ogóle on jest jakby w tej grupie twórców z Meksyku, którzy odnieśli, prawda, wielki sukces w Stanach Zjednoczonych i kolejną taką osobą obok niego, bardzo też właśnie chwaloną, której notabene też poprzedni film miał premierę w Wenecji, jest Alejandro Iñárritu.
No.
I ostatni film Iñárritu, czyli Bardo, fałszywa kronika garści prawd, to była taka kupa, o Jezu, po prostu jakby no, ego wyświetlone na ścianie, pseudoartystowski po prostu bełkot, coś okropnego, tak odpychającego. To jest jeden z tych filmów, że myślisz sobie, o matko, czyli tak. Ktoś po prostu dostał na to kasę, żeby po prostu przez 2 godziny opowiadać
ponad
o sobie. Nie? Jakby nie cierpię tego filmu. Ten film mnie naprawdę odstrasza mnie jak na samą o nim.
A wiesz kto gra w jego najnowszym?
A nie pojawia się tam też Iñárritu w pierwszej scenie? W jednej z pierwszych scen?
W czym? Ale nie w
ogóle?
W filmie Iñárritu kto gra? W nowym.
Ale w nowym jakim? Nowym?
No bo on teraz kręci. Nowy film Iñárritu kręci i gra główną rolę Tom Cruise. I gra Sandra Hüller. I jeszcze jakoś milion innych znanych nazwisk. Już nie pamiętam kto, ale bardzo się dziwię.
Nie wiedziałam. Nie wiedziałam tego, więc...
A mówisz, że Iñárritu się pojawia w tym tutaj teraz?
Miałam w ogóle wrażenie, co jest pewnie nieprawdą, ale słuchajcie, bardzo podobny do Iñárritu jest gondolier, który wiezie ich w tym. I ja przez chwilę miałam nawet tak... Is that you, Alejandro? Ale pewnie jest to głupie skojarzenie, ale naprawdę jest podobny. No dobrze, więc chodzi mi o to, że mamy tych takich twórców, którzy robią filmy, które są bardzo ciekawym spojrzeniem na wrażliwość, na męskość, na spotkania kultur i naprawdę do pewnego momentu idzie to świetnie, tak? Bo tam przecież przypomnijmy, że Iñárritu, nie? Babel, Amores Perros wcześniej, 21 gramów akurat uważam, że jest pretensjonalny, no ale Birdman fajny, Zjawa też spoko. A potem po prostu robią film, któremu braknie jakiegoś takiego magicznego składnika i odsłania się cała taka po prostu nadęta pustka za tym. I ta taka rozdmuchana forma i jakaś pretensjonalność. No i niestety obawiam się, że disclaimer czy też sprostowanie to też jest ten przypadek. Chociaż po prostu mniej zdecydowanie bolesny i spektakularny upadek. Nie jest to jakiś taki najgorszy serial na świecie, który sprawia, że mam ochotę po prostu uderzać pięściami w ścianę. Ale takie, że tak powiem, w moim... ocenometrze, takie średnie. Mech.
Ania, dlaczego myślisz, że pretensjonalne jest to, że twoja dusza waży 21 gramów?
A czy nie była to koncepcja jakoś zakorzeniona w przekonaniach religijnych, których jestem do cna wyzbyta?
I don't care.
Może dlatego. Poza tym, Kuba, ja cię zapewniam, że nic we mnie nie waży 21 gramów. Może mój jeden sztuczny paznokieć. Dobrze, nie ja też więcej.
Dobrze. Jezu, te filmy, czujesz 21 gramów i oni nakręcili 2,5 godziny film o tym, że twoja dusza masz 21.
Teraz zrobisz sobie rewatch i po prostu będziesz co 20 minut miał odruch wymiotu.
Ja nie przepadam z tym reżyserem, ale Zjawy nie widziałem i chyba w tym miesiącu muszę to w końcu nadrobić.
You're welcome.
Dobrze. Dziękuję ci bardzo za tę pogadankę.
Już nie ma sprawy.
Ale się rozbawiłem tą duszą. Dobrze. Słyszymy się za jakiś czas. Dziękuję ci bardzo.
Thank you very much. Żegnam cię chłodno, zdystansowanie i nieczule, jak nasza bohaterka i wszyscy sztucznie emocjonalni bohaterowie serialu Sprostowanie.
Tak, ja również. Pa.
Nie spać, słuchać. Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estradapoznań.pl.